Każdy zna hasło bierne palenie. Tyle tylko, że łączy się je zwykle z tradycyjnymi papierosami. Ale co z e-papierosami? Czy osoby, które je biernie palą, wdychają, także są narażone na negatywne skutki zdrowotne? W pierwszej połowie 2024 roku sprzedaż jednorazowych e-papierosów, podów, liquidów wzrosła o 21% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Zainteresowanie nimi jest coraz większe, mimo że wapowanie również jest szkodliwe. Na kanale Nauka to Lubię możecie znaleźć o tym film. Znajdziecie też link do tego filmu w opisie. Przy okazji, zasubskrybowanie kanału jest dla nas realnym wsparciem, więc jak nas oglądacie, jak nas śledzicie, jak podoba Wam się to, co robimy, bardzo proszę, zasubskrybujcie. Wapowanie jest szkodliwe. A co z biernym wapowaniem? Czy to, co wydychają wapujący, jest, jak to się często mówi, tylko parą wodną? Palacze papierosów zaciągają biały, czasami całkiem przyjemnie pachnący obłoczek. Później ten biały obłoczek jest wydychany z ust, ale nie, to nie jest para wodna. Para wodna jest gazem, a gazów nie widać. To, co widzimy, to aerozol i jak się okazuje o dość bogatym składzie. Jeśli przeczyta się skład liquidu i zobaczy, że głównymi składnikami są nikotyna, glikol propylenowy oraz gliceryna roślinna, to na określenie para w tym kontekście powinno zapalić się przynajmniej jedna czerwona lampka w głowie. Dodatkowo te substancje są podgrzewane do temperatury 150-300 stopni Celsjusza, a to znaczy, że dochodzi tam do przemian termicznych. Zresztą jest to potwierdzone badaniami i publikacjami. Linki do nich wszystkich, jak zawsze, na kanale Nauka to Lubię znajdziecie w opisie do filmu. Metaanaliza, czyli praca podsumowująca pracę na temat biernego wapowania z lat 2010-2023, podaje, że największe narażenie na taki aerozol z drugiej ręki jest oczywiście, czy następuje, ma miejsce oczywiście w przestrzeniach zamkniętych. Tam podczas wapowania poziom nikotyny osiąga wartości od ułamka do 10 mikrogramów na metr sześcienny. W porównaniu z od ułamka do 140 mikrogramów na metr sześcienny w przypadku pomieszczeń, gdzie pali się papierosy tradycyjne. Średnie wartości nikotyny dla papierosów elektronicznych są więc około 10 razy mniejsze, mówię o tym biernym paleniu, mniejsze niż w przypadku tradycyjnych papierosów. Ale w jednym z badań pokazano, że ilość metabolitów nikotyny w moczu osób biernie narażonych na oba rodzaje papierosów była podobna. Wygląda na to, że mimo niższego stężenia tego związku w aerozolach e-papierosów, jego metabolitów w naszym organizmie jest równie dużo. Przykładowo w trakcie badań próbek moczu kobiet w ciąży narażonych na aerozole stężenie tego związku wynosiło od 0,5 do 1 nanograma na mililitr, co jest czerwoną lampką, jeśli chodzi o ewentualny wpływ na rozwój mózgu dziecka. W pracach naukowych można przeczytać, że takie narażenie może potencjalnie prowadzić do problemów neurologicznych oraz zaburzeń poznawczych u małego człowieka. Ale nikotyna to nie jedyny składnik wdychanego aerozolu. W aerozolach z drugiej ręki wykryto także formaldehyd, glicerol, glikol propylenowy, toluen, benzen, izopren, metale takie jak chrom, mangan czy nikiel. Większość z tych cząsteczek występowała w bardzo niskich stężeniach, ale mimo to powyżej poziomów kontrolnych. Żeby określić, na ile bierne palenie naraża na tego typu substancje, można sprawdzać obecność ich metabolitów w płynach ustrojowych. Tutaj badań jest mało. To, które znalazłem, mówi o poziomie metabolitów TSNA, czyli nitrozamin specyficznych dla tytoniu w ślinie i moczu osób narażonych na bierne wapowanie, że nie różni się znacząco od ich poziomu osób narażonych na palenie z papierosów tradycyjnych. Trzeba więcej badań, żeby powiedzieć coś bardziej konkretnego na ten temat. E-papierosy emitują także pyły. Jeśli chodzi o ich średnie stężenie, to wartości mediany i średnie są zbliżone do tych, które są charakterystyczne dla tradycyjnych papierosów. Oczywiście wyższe stężenia obserwuje się tam, gdzie wapujących jest kilku czy kilkoro. Dosyć wysokie wartości osiągane są na przykład w samochodach. I co ciekawe, jazda z opuszczonymi szybami nie pomaga za bardzo w zmniejszeniu ryzyka narażenia na te zanieczyszczenia. Na przykład cząsteczki pyłów PM2,5. Są one bardzo drobne, ich średnica jest mniejsza niż 2,5 mikrometra. Dzięki swoim małym rozmiarom mogą przenikać do pęcherzyków płucnych i przyczyniać się do uszkodzeń tego narządu. Możliwe jest także przedostawanie się pyłu do krwiobiegu i docieranie w ten sposób do innych części ciała, które również mogą ucierpieć. Wyobraźcie sobie teraz, że siedzicie w odległości około 2 metrów od palacza. Gdyby to był palacz tradycyjny, papierosów, to poczęstowałby Was ilością, stężeniem około niecałych 600 mikrogramów na metr sześcienny cząsteczek PM2,5. W przypadku e-palacza byłoby to stężenie prawie o 50% niższe. Ważną informacją jest, że zwiększając dystans z 1 do 2 metrów w przypadku tradycyjnych papierosów, spadek stężenia wyniósłby 33%. W przypadku e-papierosów spadek stężenia tego pyłu PM2,5 zmniejszyłby się o ponad 70%, prawie do 80%. Te różnice mogą wynikać z faktu, że cząsteczki z e-papierosów występują w postaci czy wewnątrz kropel cieczy tego aerozolu, która być może jakoś inaczej odparowuje. Czyli tak. Po pierwsze, wiemy, że bierni waperzy są narażeni na pewne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5. Wiadomo, że jest on czynnikiem związanym z ryzykiem śmiertelności i wiąże się ze zdarzeniami, jak się to pięknie mówi, oddechowymi i sercowo-naczyniowymi. Na ile takie stężenie jest problematyczne, to oczywiście zależy m.in. od czasu ekspozycji. Druga ważna rzecz jest taka, że już niewielkie zwiększenie dystansu zmniejsza kontakt ze szkodliwymi cząsteczkami, szczególnie gdy ktoś wapuje e-papierosy. Nie ma oczywiście żadnych wytycznych, które mówią o odległości od wapera, takiej bezpiecznej, ale w kilku publikacjach podaje się taką bezpieczną odległość, która wynosi od 2 do 10 metrów. W kontekście PM2,5 trzeba tutaj jeszcze dodać, że papierosy, które mają większą moc, czyli są wyższej generacji, bądź też mają wyższy stosunek glicerolu do glikolu propylenowego, jako rozpuszczalnika wytwarzają więcej PM2,5. Do tej pory istnieje stosunkowo niewiele badań dotyczących krótkotrwałych skutków zdrowotnych dla osób narażonych na bierne emisje. W badaniu ankietowym dostrzeżono związek pomiędzy biernym wapowaniem nastolatków a astmą. Jednak z badań ankietowych nie możemy wyciągać wniosków na temat związku przyczynowo-skutkowego. W innym badaniu, takim prospektywnym, zauważono zwiększone ryzyko duszności i objawów zapalenia oskrzeli. W kolejnym badaniu 40 biernych waperów po 30 minutach skarżyło się, takiego biernego wapowania, skarżyło się na ból gardła, kaszel, suchość w gardle, pieczenie. To jednak dość mała statystyka, 40 badanych osób, by wyciągać z niej jakiekolwiek takie bardzo konkretne wnioski. Bierne palenie może być przyczyną duszności i bólu głowy. Znalazłem badanie, w którym bierne wapowanie było wiązane z większą chęcią do korzystania z papierosów elektronicznych, co może pokazywać także niebezpieczeństwo w zarażaniu nałogiem. W zasadzie dlaczego jest tak mało badań na temat biernego wapowania? Po pierwsze, korzystanie z e-papierosów to zjawisko dość nowe. Po drugie, takie badania trwają długo i nie są łatwe. W trakcie pracy naukowcy napotykają wiele zmiennych parametrów środowiskowych, takich jak wentylacja, jak temperatura otoczenia, częstość czy też intensywność zaciągania wapera czy wydychania tej pary. Aerozolu. Analiza takich wyników nie jest więc prosta. Niemniej, pomimo że poziomy zanieczyszczeń wytwarzanych przez e-papierosy są niższe niż w przypadku papierosów tradycyjnych, a same badania jeszcze są niekompletne, na dzisiaj wydaje się, że na bierne wapowanie powinny szczególnie uważać kobiety w ciąży z racji rozwoju organizmu dziecka oraz same dzieci. Dziękuję za uwagę.